Okej, to jesteśmy na wizji. Witam w kolejnym odcinku Preppers Podcast. Dziś moim gościem jest Piotr Borowski, twórca kilku podcastów, między innymi dyskusji o książkach, w którym ostatnio miałem przyjemność gościć, a także Historia dla dzieci, tak? Mhm,
tak, tak, tak.
Mhm. Historia dla dzieci.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Fajnie jest być u kogoś, bo ja lubię rozmawiać, lubię nagrywać swoje własne podcasty, ale jak jestem u kogoś, to nie muszę później martwić się o całą obróbkę, o resztę rzeczy. Czyli to na ciebie wszystko spadnie dzisiaj i to jest fajna rzecz.
Okej. Okay. Słuchaj, zanim przejdziemy do tematu, głównego tematu odcinka, mam do ciebie pytanie. Czy widziałeś może serial Kierunek Noc, który wczoraj miał premierę na Netflixie?
Mhm, tak, tak, tak. Obejrzałem go sobie, powiem ci. To się chyba teraz to nowe słowo jest. Binge watching, czy jak to się nazywa teraz? I sobie całość obejrzałem od razu.
Całość już. Mhm. O kurczę, widzisz, to ja chciałem ci zadać pytanie i miałem nadzieję, że cię zaskoczę. Dobra, w każdym razie chodziło mi o tą sytuację całą, która jest tam przedstawiona. Może ja powiem pokrótce, o co chodzi z tym serialem dla słuchaczy, którzy jeszcze tego nie wiedzą. To jest serial belgijski na podstawie, bazujący na książce Jacka Dukaja Starość Axolotla. Serial jest produkcji belgijskiej, ale producentami są właśnie Jacek Dukaj i Tomasz Bagiński. I serial opowiada o tym, że on luźno dość bazuje na tej książce, to nie jest takie przeniesienie jeden do jednego. Opowiada o tym, że przyszła katastrofa polegająca na tym, że zmieniła się polaryzacja Słońca, coś tam nie jest tam tak dokładnie wyjaśnione. W każdym razie Słońce emituje bardzo dużą ilość promieniowania jonizującego gamma i wszyscy, którzy są tam, gdzie nastaje dzień, po prostu wszyscy momentalnie umierają, chyba że znajdują się w schronie atomowym. A bohaterowie akurat w tym momencie zaczynają lecieć samolotem i facet porywa samolot i teraz właśnie o tej scenie chciałem porozmawiać. Wpada facet z karabinem do samolotu, wyobraź sobie, że siedzisz w samolocie do Polski na przykład, wpada facet z karabinem, porywa samolot, ty nie masz internetu, więc nie jesteś w stanie sprawdzić, co się dzieje i dowiadujesz się, że ludzie umierają od słońca i że on chce lecieć na zachód, ponieważ ludzie umierają od słońca. Co byś sobie pomyślał w takiej sytuacji?
Wiesz co, no chyba to, co reszta pasażerów w tym serialu, czyli że po prostu, że gość oszalał i że, no, że nie ma racji, że to nie jest prawda.
Mhm. Właśnie, bo to brzmi dość abstrakcyjnie. Oni dopiero po pewnym czasie dowiadują się, jak tam na tej Islandii próbują wylądować, widzą na pasie startowym jakieś płonące samoloty, jakiś tłum ludzi, ja nawet tam się nie przyjrzałem, co to było, ale stwierdzić do wniosku, że on jednak mógł mieć rację i tam zaczęli lecieć w kółko tego świata. No i tym samym właśnie chciałem przejść do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, którą są fake newsy oraz informacje jako takie, bo ta scena pokazuje, jak ważna jest informacja chociażby dla prepersa w celu podjęcia właściwej decyzji, na przykład no załóżmy, że znaleźlibyśmy się w tym samolocie i teraz jeżeli byśmy wiedzieli, że ten facet mówi prawdę, no to teoretycznie moglibyśmy zgodzić się na to, co on proponuje, czyli polecenie na zachód. Ale jeżeli jesteśmy zwykłym człowiekiem i nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej informacji, nie wierzymy w nią, to w zasadzie będziemy próbowali go, tak jak zrobili bohaterowie serialu, w pewnym momencie spacyfikować, odebrać mu tą broń. Tylko że tam akurat trafiło się tak, że gość, który mu zabrał broń, też w to wierzył, bo też chyba coś słyszał wcześniej. I w związku z tym oni kontynuowali ten lot na zachód. Także dziś rozmawiamy o informacjach i o fake newsach. Tak. I teraz takie pytanie, Piotrze, jak uważasz, dlaczego w ostatnim czasie tak dużo jest fake newsów? Czy one były zawsze, czy one się pojawiły teraz? Dlaczego akurat teraz i dlaczego tak dużo?
To znaczy, wiesz co, fake newsy były zawsze, tyle że kiedyś politycy mieli media w zasadzie w swoim ręku i oni kontrolowali to, więc te fake newsy z przeszłości to raczej jest bardziej propaganda niż fake newsy. Dzisiaj mamy, każdy może przedstawiać informacje, więc ja mogę wejść do internetu i, nie wiem, skłamać, że na przykład, nie wiem, Kim Jong-un umarł. Mogę rzucić taką informację i ludzie prawdopodobnie powtórzą za mną, być może zaczną kopiować i jest szansa, że ta informacja dotrze na cały świat w dzisiejszym momencie. Czyli moje małe kłamstwo może dojść bardzo daleko dzisiaj. Czyli dzisiaj prywatna osoba może... I mi się wydaje, że to jest ta różnica. Bo...
Czyli taki rozwój technologii.
Tak, tak. Bo jak patrzysz na przeszłość, no to kłamali w zasadzie zawsze. Jeżeli patrzysz na historię pierwszej czy drugiej wojny światowej, no to tam kwestia na przykład zatopienia Luzytanii podczas pierwszej wojny światowej, Luzytania przewoziła broń. I to, że Niemcy ją zatopili, w zasadzie mieli rację, no ale wiesz, ukrywano ten fakt do końca wojny i Niemców przedstawiano jako tych, którzy, wiesz, zatopili statek pasażerski. Tam pasażerowie też byli, ale oni zatopili statek przewożący broń dla wroga. I to, czyli to są tego typu rzeczy, nie? I...
Że w sumie można dzisiaj powiedzieć tak samo, jak Amerykanie bombardują jakąś bazę gdzieś tam, czy jakiś skład amunicji ISIS w Syrii i tam są cywile, którzy też giną, to można to porównać, nie? Podobna sytuacja. Tak.
Inna sprawa jest też taka, w polityce amerykańskiej ostatnim prezydentem, który miał fory u prasy, to był Kennedy. Pewnie wiesz, że Kennedy miał mnóstwo kochanek, między innymi Marilyn Monroe i być może jest zamieszany w jej zabójstwo, to jest inna sprawa, ale prasa w ogóle nie pisała na ten temat nic. Jeżeli spojrzysz na współczesnego prezydenta Trumpa, no to my wiemy o nim wszystko, łącznie tam ze sprawą jakiejś gwiazdy porno, której tam podobno zapłacił duże pieniądze, czyli znamy wszystkie fakty z prywatnego życia obecnego prezydenta, to, czyli no to się zmieniło pod tym względem dużo. Także dzisiaj mi się wydaje właśnie, że rządy mają ograniczoną możliwość kłamania, bo bardzo łatwo je sprawdzić, a prywatni ludzie, tacy jak my, mają większą możliwość kłamania w internecie, czyli wrzucania fake newsów.
Ale w sumie nie wiem, czy, bo tu nie wspomnieliśmy o tym, że ty mieszkasz w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy ty oglądasz na przykład polską telewizję? Masz możliwość taką?
Tak, tak, tak. Oglądam.
TVP1?
Też. Znaczy powiem ci, przykład... telewizję mało, ale oglądam. Od czasu do czasu zdarzy mi się, nie?
I nie wiem, i co sądzisz o na przykład polskich wiadomościach w TVP1? Bo tam bardzo dużo ludzi właśnie mówi, ja tego nie oglądam, ale bardzo dużo ludzi podkreśla to, że to jest straszna propaganda, manipulacja, że tam te wszystkie informacje są przekręcone. No, widziałem tam jakieś, powiedzmy, takie wisienki wybrane, ale no jest to przykład tego, o czym mówisz, nie? Że rząd ma władzę nad medium i w zasadzie mówi to, co chce powiedzieć i w zasadzie jeżeli ktoś ogląda tylko TVP1, to w zasadzie jego cały światopogląd jest ukształtowany przez dokładnie to, co rząd chce mu wbić do głowy.
Dokładnie. Tylko wiesz, powiem ci, w Wielkiej Brytanii jest podobna sytuacja, z tym, że jest odwrotnie. Telewizja jest w rękach Partii Pracy, bo BBC, ona w zasadzie działa pod kątem właśnie, większość dziennikarzy jest tam zwolennikami Partii Pracy, czyli laborzystów, i oni są bardzo pro i są zawsze teraz przeciwko Borisowi Johnsonowi, nie? Czyli przeciwko partii konserwatywnej. I mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, to też jest chyba taki ważny temat, mi się wydaje, kiedy chcesz ocenić, czy jakaś kwestia jest prawdziwa, czy nie, to musisz mieć przynajmniej dwa źródła, najlepiej chyba ze trzy mieć. I to najlepiej, żeby te źródła były, bo problem jest taki, że jeżeli twoja żona ci powie o jakimś fakcie, i o tym samym fakcie powie ci sąsiad, ty możesz pomyśleć, że to są dwa źródła. A prawda jest taka, że zarówno twoja żona, jak i sąsiad mogą brać informacje z tego samego źródła, tak więc tu trzeba uważać. Dlatego ja uważam, że wszędzie, gdy oglądasz telewizję, w Polsce to prawdopodobnie musiałbyś chyba oglądać właśnie tą jedynkę i nie wiem, która telewizja jest opozycyjna, Polsat czy TVN?
Wiesz co, ciężko powiedzieć, no wszyscy zawsze mówią, że TVN, no ja kiedyś miałem taki okres, że oglądałem właśnie przez chwilę i wiadomości i na TVN-ie i na jedynce, bo one lecą jedne po drugich, I rzeczywiście było tak, że mogłem odnieść wrażenie, że żyję w takiej podwójnej rzeczywistości. Gdzieś na... Tak jakbym w równoległym świecie był jednocześnie i widział dwie różne rzeczywistości. Mm-hmm. Także TVN. Tak. TVN.
No. Bo w Stanach Zjednoczonych na przykład to byłaby Fox News jest za partią republikańską, a na przykład CNN za partią demokratyczną i w zasadzie obejrzenie tych dwóch wiadomości daje ci takie wypośrodkowanie mniej więcej tego, co jest. Ale bo tu jest problem, zobacz. Mówimy dzisiaj, tym tematem jest ten przesiew informacji, wykrywanie fake newsów. Problemem jest to, że to jest strasznie czasochłonne. Żeby na przykład w kwestiach politycznych dowiedzieć się, kto ma rację, no to ty byś musiał tych programów pewnie dobrze obejrzeć 5, przeczytać 5 różnych gazet z różnych tych i no to...
już nie mówiąc o nauce na przykład, gdzie są badania, to już jest w ogóle.
Dokładnie. I właśnie, gdybyśmy przeszli do nauki, nie wiem, czy ty czytałeś kiedyś bajki robotów Lema?
Właśnie nie, przymierzam się do tego, bo ostatnio się zacząłem interesować Lemem, ale jeszcze nie czytałem.
Jest taka fajna bajka, gdzie jeden z konstruktorów skonstruował maszynę, która robi wszystko na N i drugi ją testował i kazał zrobić naukę. I ta maszyna zrobiła grupę ludzi, takich dziadków, którzy pisali papiery, potem inni im je darli, targali się za włosy, targali się za brody. I to było takie, Lem tak przedstawił naukę, nie? I to zobacz, fajnie było pokazane, że nauka to są ludzie, którzy się wciąż kłócą. Ja ostatnio czytałem też życiorys Stephena Hawkinga i on jest znany dla ludzkości jako taka osoba, którą wszystkim się wydaje, że to taki był fizyk, geniusz, ale nie wiem, czy wiesz, że wśród fizyków wiele osób krytykuje jego, nie tylko jego postawę, ale także jego poglądy i na przykład jego teorie, które on przedstawił. Nie ma konsensusu w tej sprawie, nie? Jest wielu ludzi, którzy się zgadza na przykład na promieniowanie Hawkinga, jest wielu ludzi, którzy jest przeciwko temu. Tak więc nauka też tutaj nie ma takiej zgodności, nie?
Tak, ale nauka mimo wszystko w odróżnieniu od na przykład polityki stara się gdzieś tam jakiś obiektywizm zachować mimo wszystko.
Tak.
Tutaj w nauce jest powiedzmy trudniejsze to, że musisz zgłębić większą ilość informacji, większą ilość źródeł, ale z kolei w polityce jest to dużo bardziej takie... No, poglądy, że tak powiem, każdy może mieć swoje i ciężko powiedzieć, kto ma rację czasami, nie?
Tak. Tylko wiesz, w nauce często jest tak, że pierwsze poglądy naukowe często są błędne. Czasami przez dość długi okres czasu naukowcy przedstawiają błędne rzeczy. Dopiero później to wszystko się wyprostowuje i po jakimś czasie mamy pewną naukę, nie? Tak więc wydaje mi się, że na przykład większość poglądów, które w tej chwili jest na przykład w kwestii fizyki, chemii, no to te rzeczy są sprawdzone i w zasadzie wydaje mi się, że w 100% niemal można być temu pewny, nie? Problem jest właśnie teraz z koronawirusem, to jest właśnie to, że jesteśmy na tym pierwszym etapie, nie? I teraz to wydaje mi się, że to jest taki dobry temat właśnie do twojego podcastu, bo jednak ciężko jest ocenić, nie? Które informacje, które do nas docierają, są prawdziwe, a które nie.
Tak, bardzo ciężko. I skoro już o tym mówimy, to czy są jakieś metody, które, nie wiem, które ty stosujesz, które pozwalają ci w jakikolwiek sposób weryfikować informacje? Czy ty jesteś w stanie na przykład, nie wiem, po przeczytaniu jakiegoś artykułu stwierdzić, że on jest prawdziwy albo nie? Czy to jest fake news na przykład? Może nie, czy jest prawdziwy, czy ktoś ma rację, ale czy to jest fake news?
To znaczy, to jest właśnie problem z czasem i tu jest kwestia tego, ile ty masz czasu, nie? Bo ty wiesz, że ja lubię rozmawiać o sofizmatach. Sofizmaty to są takie skróty.
Właśnie, nie powiedzieliśmy o tym w sumie, a to jest ważne, że ty jeszcze prowadzisz podcast o sofizmatach przecież.
Tak. I sofizmaty to są skróty myślowe. One są błędne, ale kiedy nie masz czasu, to sofizmaty pozwalają ci podjąć dość dobrą decyzję. Czyli najlepiej się nie stosować sofizmatami, ale po prostu kiedy nie masz możliwości, to po prostu nie masz czasu. I takim najlepszym przykładem jest kwestia na przykład, wyobraź sobie, że dobry obywatel z jakiegoś powodu dopuścił się morderstwa. I świadkiem tego morderstwa jest przestępca, którego znasz, nie wiem, jakiś mafiozo, który tam ma jakieś nielegalne interesy. I teraz masz świadka, który jest, wierzyć mu, nie wierzyć, to jest przestępca. A tutaj masz człowieka, który nie popełnił wcześniej żadnego przestępstwa. I teraz wyobraź sobie, że jesteś, masz w sądzie wojskowym. Sąd wojskowy, wiesz, podejmuje decyzję na miejscu rozstrzeliwuje ludzi, których uznał za błędnych. I to jest właśnie przykład, kiedy możesz stosować sofizmaty, bo po prostu sąd wojskowy nie ma czasu. W danej chwili musi podjąć decyzję, zdecydować, że ta osoba jest zła i nie wiem, pluton egzekucyjny, bo na przykład to jest szpieg. Oni się na pewno mylą wielokrotnie, nie? Ale to jest... I to jest właśnie ta kwestia tego czasu, ile ty czasu masz. I teraz w kwestii artykułu jest to samo. I dlatego, zobacz, my stosujemy te skróty myślowe. Czyli po pierwsze, już na samym początku sobie przesiewasz informacje, bo na przykład możesz stwierdzić, że artykuł ukazał się w takim czasopiśmie, czy w takiej telewizji o nim mówiono, to i ty masz złe mniemanie o tej gazecie, czy o tej telewizji. Na tej podstawie ty po prostu stwierdzisz, że ten artykuł jest błędny. Ty się możesz mylić, ale jeżeli twoje wcześniejsze przekonania były prawdziwe, rzeczywiście ta gazeta w większości podawała złe informacje, czy ta telewizja podawała, nie wiem, jakąś propagandę, to prawdopodobnie zyskujesz czas, nie sprawdzając tego artykułu, nie?
Tak, tylko że to samo w sobie już też jest chyba sofizmatem, tak?
Tak, to jest sofizmat. Sofizmat jest skrótem myślowym, to jest ułatwienie dla ciebie, bo ty w zasadzie odrzucając to od razu nie marnujesz czasu na ten artykuł, który mógł być prawdziwy, mógł być prawdziwy, nie? I to jest ten koncept. My rozmawialiśmy przed nagraniem o tej mgle wojny, której mówił Clausewitz w swoim dziele o wojnie, czyli dowódca na polu bitwy nie wie na przykład, gdzie są oddziały przeciwnika, one mogą być naprawdę w literalnej mgle, ale ty musisz wydać decyzję, musisz wydać rozkazy swoim oddziałom i te decyzje są oparte na tym, co ty wiesz. Ty możesz wysłać szpiegów, możesz wysłać ludzi, którzy przyniosą ci więcej informacji, ale to ci zabierze czas. W tym czasie twoje oddziały będą stać, nie będą nic robić i to też może być błędem, nie?
Tak, czyli to jest po prostu kwestia jest taka, że musimy podjąć decyzję i w zależności od tego, ile mamy czasu i jakimi informacjami dysponujemy, możemy podjąć ją dobrą albo błędną, ale musimy ją podjąć i na przykład odrzucając jakąś koncepcję albo ją przyjmując, albo tak jak ci ludzie w tym samolocie stwierdzili, że gość wbiega z karabinem do samolotu, więc z góry założyli, że jest to terrorysta i porywacz.
Tak. Mi się wydaje, że problemem nie jest to, że my podejmiemy czasem błędne decyzje, czyli inaczej mówiąc, masz jakąś liczbę informacji, na podstawie tych informacji przemyślisz wszystko i podejmiesz decyzję i z czasem okazuje się, że ta decyzja była zła, ale ty nie popełniłeś błędu, bo ty podjąłeś decyzję na podstawie tego, co miałeś w tamtym momencie. Czyli problemem nie jest to, że ty podjąłeś wtedy decyzję, problemem wydaje mi się jest to, jeżeli ty byś się upierał, przychodzą nowe dane, które mówią, że nie miałeś racji, a ty byś się upierał, że miałeś jednak rację, bo to jest taki zwykły sposób, jak my postępujemy, nie? To jest ten efekt potwierdzenia, błąd konfirmacji, czyli ta tendencja, którą my mamy, że jak już podjęliśmy decyzję, żeby upierać się, że to była dobra decyzja, nie? I wydaje mi się, że chyba z tym bardziej trzeba walczyć, bo no my wielokrotnie podejmiemy złe decyzje. Ważne jest, żeby kiedy przyjdą nowe dane, żeby skorygować się, nie? Wydaje mi się, że to jest chyba ważniejsze.
Tak, zwłaszcza kiedy na przykład grożą temu jakieś konsekwencje, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przyznania się do błędu, ale na przykład, nie wiem, złą decyzję podjął przykładowo rząd, zamykając kraj i teraz ktoś powinien ich z tego rozliczyć. Tak przykładowo mówię, tak? Nie mówię, że podjął złą decyzję, bo nie wiem, ale w idealnym świecie powinien ich ktoś za to, powiedzmy, rozliczyć, gdyby się tak okazało. Pewnie tak nie będzie nawet.
No. Znaczy, tutaj kwestia tej właśnie, tej czy oni podjęli dobrą decyzję czy złą, wydaje mi się, że nawet jeżeli kwarantanna była złą decyzją, ja bym się nawet sugerował, że być może była złą decyzją, ja bym nie krytykował rządów, bo zobacz, rządy podjęły właśnie tą decyzję w tamtym momencie, kiedy przychodziły te dane z Włoch i te dane z Włoch były straszne. W wielu krajach nie było tak źle jak we Włoszech, ale... I wydaje mi się, że na tej podstawie, oni mając te informacje, czyli ty masz, bo jakie są wtedy były? Wtedy były chyba tylko Chiny, Włochy.
Chiny i Włochy w zasadzie.
Tak. I na podstawie tych dwóch krajów ty musisz podjąć decyzję. I ja bym nie chciał być w skórze polityka w tamtym momencie, powiem ci.
No tak. To pewnie była trudna decyzja. No tak, myślę, że też popatrzyli na to w ten sposób, że mogą podjąć decyzję o zamknięciu kraju i powiedzmy, znaczy tak, gdyby podjęli decyzję o niezamykaniu kraju i gdyby zaczęli ludzie masowo umierać, no to mieliby większy problem niż kiedy podjęli decyzję o zamknięciu kraju i są konsekwencje gospodarcze, które są tak troszeczkę rozmyte w czasie, to też nie jest taka brutalny fakt, że umarło 1000 ludzi, tylko raczej to są jakieś powoli spływające dane gospodarcze, czy jakieś rosnące dane o bezrobociu, że to jest mimo wszystko taki lżejszy kaliber konsekwencji. Medialnie dla ludzi. Tak. Mi się wydaje.
Wiesz co, ja w ogóle wydaje mi się, że kwarantanna jest fajnym właśnie przykładem, bo zobacz, oni podjęli tą decyzję na podstawie tego, co słyszeli, co się dzieje we Włoszech i wprowadzili te kwarantanny w wielu krajach. Potem się okazało, że tych przypadków nie ma aż tak wiele i oni teraz w wielu krajach, ja na przykład mam mamę w Niemczech możesz w tej chwili pójść do księgarni już i kupić sobie książki w fizycznej księgarni. Oni oczywiście tam stosują cały czas te odległości, tam około 2 metrów między ludźmi, nakazują noszenie maseczek, ale... Czyli oni wprowadzili duże ograniczenia i teraz stopniowo je zdejmują, nie? Czyli na podstawie kolejnych spływających danych oni korygują tą wcześniejszą decyzję, nie?
Ale właśnie, bo w Polsce na przykład też tak jest, że teraz pomału zaczyna się odmrażanie. Tylko pytanie, ja mam takie wrażenie na podstawie przekazów medialnych, że to nie bazuje na danych spływających, tylko raczej na tym, że doszli do wniosku, że koszty są zbyt duże i że po prostu nie ma wyjścia, trzeba odmrażać. Trzeba po prostu nosić maski, trzymać się zasad, ale trzeba zacząć chodzić do pracy i jakby nauczyć się żyć z tym ryzykiem. Tak to jest bardziej u nas komunikowane, niż że spływają jakieś dane i że te dane są analizowane.
Znaczy wiesz co, ja myślę, że chyba te obie te rzeczy tutaj są w tym wypadku i ja nie wiem, czy, bo znowu do książki chciałbym nawiązać. Czytałeś kiedyś, jak ja byłem dzieckiem, to w szkole jako lekturę mieliśmy taką książkę Nasza Szkapa. Czytałeś to może?
Ja to czytałem, ale nie pamiętam. To jest to o tym koniu w kopalni?
Nie. Nasza Szkapa to jest historia opowiedziana z punktu widzenia dzieci, których ojciec ma szkapę i nią zarabia na życie. Ale ich matka jest chora i oni sprzedają najpierw stół, potem łóżko, w końcu nic nie mają i na koniec sprzedają tą szkapę na lekarstwa dla tej matki. Ta matka w końcu umiera i oni ponownie widzą tego konia, który przychodzi na pogrzeb, już wynajęty, to nie jest ich koń, po prostu przychodzi, żeby przewieźć tą matkę na cmentarz. I ja powiem ci zawsze, kiedy czytałem tą książkę, miałem taką myśl, że wiesz, z jednej strony ja rozumiem, dlaczego ten mężczyzna oddawał wszystko dla tej matki, bo chciał ją uratować dla swojej żony, na pewno ją kochał, ale z drugiej strony w jakiej sytuacji on postawił swoje dzieci? Zobacz, on nie ma pieniędzy. Teraz gdyby któreś z dzieci zachorowało w tej chwili, kiedy ta książka, ta powieść się kończy, no to on nie będzie miał na lekarstwa dla tych dzieci, nie będzie miał sposobu zarobienia. I wydaje mi się, że to jest chyba pokazane, że ty ratując ludzi z koronawirusem, tak jak tam oni próbowali ratować tą umierającą matkę, w zasadzie możesz sprawić, że inni stracą życie, nie? Zachorują. Mhm.
Tak, tak, tak.
I
to jest tak, takie ryzyko alternatywne, że stanie się to albo to i nie zawsze jest się w stanie to ocenić, jak to się potoczy. Mhm.
Tak. No zobacz, w preparingu, gdybyś pomyślał sobie, ja cię namawiam cały czas do tej książki sekundę za późno.
Tak, tak.
Tam jest na przykład taka,
w końcu.
Tak? Tam jest taka kwestia, że w pewnym momencie im brakuje jedzenia, a ma na nich napaść taka banda. I oni się teraz zastanawiają, czy nie powinno się ograniczyć jedzenia wszystkim innym ludziom, a dać dużo jedzenia ludziom, którzy pójdą walczyć, bo oni, wiesz, będą potrzebowali siły, żeby walczyć z tą bandą, która przyjdzie. I to jest okropna kwestia, kiedy ty na przykład masz za mało jedzenia i niektórzy będą musieli głodować po to, żeby na przykład ci, którzy będą bronić cię, żeby dać im więcej. I wydaje mi się, że kiedy przyjdzie jakiś kataklizm, taki kataklizm i Preppers będzie musiał zadecydować coś, to będą okropnie trudne decyzje, nie? Mhm. No. A także tak. Zapytam cię, jak daleko jesteś w tej książce?
Znaczy nie, jeszcze nie zacząłem jej czytać, ale nie, mówię, że ją kiedyś na pewno przeczytam, w sensie kiedyś w jakiejś rozsądnej przyszłości postaram się przeczytać, bo już któryś raz o niej rozmawiamy i ja jej nie przeczytałem, także postaram się nadrobić to do końca roku szkolnego, może nie szkolnego, ale kalendarzowego. A powiedz mi taką rzecz, bo Te fake newsy, o których my mówimy teraz w tej chwili, te wszystkie sytuacje, o których mówimy, to są sytuacje takie powstające troszeczkę mimochodem. Takie, że nie wiem, jest jakaś sytuacja, którą tak naprawdę trudno jednoznacznie ocenić. Ktoś podjął jakąś decyzję i w zasadzie to jest subiektywne bardzo, nie? Mhm. A są informacje, o których wiadomo lub można przypuszczać, że są wypuszczane celowo. Na przykład mówi się, że Rosjanie wydają bardzo dużo pieniędzy na propagandę i tam kilka lat temu, czy tam rok, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, było dużo artykułów na temat tego, że w Petersburgu jest taka farma troli i że tam siedzą ludzie, którzy po prostu, których praca polega na tym, że 8 godzin dziennie siedzą przy komputerach i chodzą po forach zagranicznych, tworzą artykuły, mają po prostu program, listę tematów, na jakie mają tworzyć te treści, no i zajmują się tym zawodowo, że tak powiem, codziennie. Mhm. Co o tym byś powiedział?
Mhm. To znaczy, wiesz co, tutaj też nie masz nic nowego. Nie wiem, czy pewnie nie czytałeś nigdy z historii starożytnej. Tam jest taki okres, kiedy Filip Macedoński, ojciec Aleksandra Wielkiego, on chciał zdobyć, zjednoczyć całą Grecję i miał wielu przeciwników w Atenach. Więc Filip, poza tym, że zbierał wojsko i ostatecznie to się zakończyło wojną, on między innymi opłacał komików w Atenach, ludzi, którzy wymyślali śmieszne historie o jego przeciwnikach politycznych. Czyli politycy w Atenach, którzy przeciwstawiali się Filipowi Macedońskiemu, jego zjednoczeniu Grecji, byli wyśmiewani przez tych ludzi. I to było opłacane przez jego. I wydaje mi się, że nie wiem, czy takie są fakty, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby to była prawda, że Putin opłaca ludzi. Ja słyszałem właśnie odnośnie koronawirusa. Czytałem taki artykuł, w którym było napisane, że fake newsy nie są chińskie, tylko właśnie, że są rosyjskie. Że Rosjanie wykorzystywali fake newsy, aby poróżnić kraje w Europie.
No tak, właśnie o to chodzi, że przez ileś tam lat oni stosują taką propagandę w celu rozbicia Europy, żeby to nie był jeden silny twór. Zresztą tak teraz jest, że Europa już nie jest jednym silnym tworem, tylko jest coraz słabsza, jest Brexit, coraz więcej takich nastrojów antyunijnych. I podobno właśnie to wszystko jest podsycane przez Rosjan od lat.
Tak, tak, tak. Bo były takie fake newsy, że Trump wysłał swoich ludzi, aby przejęli transport maseczek, które były tam, nie wiem, dla Niemiec czy dla Francji. I podobna kwestia była, że, nie wiem, Albańczycy zabrali maseczki Włochom. Już nie pamiętam tych szczegółów. I podobno wszystkie te informacje okazały się fałszywe, to jedno, i po drugie ludzie wskazują, że one prawdopodobnie właśnie przyszły z Rosji, nie? Z tej farmy troli, o której ty mówisz.
No właśnie, ale teraz tutaj mamy taką sytuację, że masz informację, że informacja, która była wcześniej, jest fałszywa. I teraz skąd ty masz wiedzieć, że ta informacja, która mówi, że tamta była fałszywa, jest prawdziwa? Mhm. To już jest jak ten film Incepcja, masz fake news w fake newsie.
Tak, 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 tak. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że najtrudniej jest chyba znaleźć, odnaleźć kłamstwo fake newsa w informacji, która jest częściowo prawdziwa. Mhm. Albo inaczej mówiąc, jeżeli ty nie lubisz jakiegoś polityka, to wypuszczasz informację, która pasuje do charakteru tego polityka. Mhm. To wtedy taka informacja da się złapać, nie? Biorąc na przykład Trumpa, kiedy była kampania w 2016 roku, on w pewnym momencie wysłał taką informację. Przepraszam, bo mi tu córka na chwilę weszła, to jest jej pokój, nie mogę jej wygonić.
Też nagrywam w pokoju dzieci.
Aha, dobra. Co ja chciałem właśnie powiedzieć. A w 2016 roku, kiedy Trump wypuścił taką informację, on wypuścił ją w takiej błyskawicy jakby, która była w kształcie gwiazdy Dawida. I ludzie stwierdzili, że Trump jest antysemitą. Ale każdy, kto zna Trumpa, wie, że jego córka wyszła za mąż, on się chyba Kutcher nazywa, ten gościu, za Żyda, tak, i tak, przeszła tak. na judaizm, więc każdy człowiek, który zna Trumpa, od razu wiedział, że dziennikarz, który wypuścił to, bo to było normalnie w dzienniku, w jednej z gazet, wypuścił to, to w ogóle nie ma pojęcia o tym, kim jest Trump, nie? Z kolei jak na przykład oni mieli te historie o tych kobietach, które tam oskarżały Trumpa o gwałt, to już była, zobacz, informacja, którą ciężko jest sprawdzić, bo no Trump no jest takim kobieciarzem, tego nie można przyznać. Czyli w zasadzie jak ludzie chcieliby wrzucić coś na niego, to łatwiej jest wrzucić coś, co ma sens, nie? I, tak. I takie kłamstwo, zobacz, jest ciężko wykryć, bo ktoś, kto rzuca tego typu informacje, no jak ty masz to sprawdzić?
No dokładnie, to tak jak z tymi wszystkimi teoriami spiskowymi dotyczącymi na przykład Billa Gatesa, że to Bill Gates stworzył koronawirusa, żeby potem zacząć sprzedawać szczepionkę, no. To też jakby można sobie pomyśleć, aha, taki bogacz, to na pewno to może być prawda, nie? No bo co on może robić w życiu innego, jak tylko tworzyć wirusy i szczepionki.
Tylko widzisz, właśnie w takich teoriach spiskowych jest część prawdy, to znaczy to jest prawdopodobne, bo w tej chwili jak Stany przestały wspierać WHO, w tej chwili Bill Gates, on jest największym dawcą pieniędzy dla, bo on, wiesz, on ma dużo tych swoich firm, które dają, przekazują pieniądze, dotują, między innymi WHO, i Bill Gates ma też bardzo dużo interesów w Chinach. I zobacz, i teraz ta teoria spiskowa, ona ma, ja nie mówię, że ona jest prawdziwa oczywiście, ale ona ma jakieś podstawy, nie? I ona może być prawdziwa, prawdopodobnie nie jest i tu nie jest, ale ona ma takie...
No właśnie, może być prawdziwa, ponieważ bazuje na częściowo na prawdzie, tak, że on ma interesy w Chinach. No można wiele rzeczy jakby tutaj wyłuskać takich, które są na pewno prawdziwe, więc można stwierdzić, że w takim razie całość jest prawdziwa, bo rzeczywiście on ma jakieś powiązania.
Tak. No wiesz, jedna z najstarszych teorii spiskowych jest ta o Żydach, którzy, wiesz, rządzą światem. To zostało wymyślone bodajże w XVIII wieku jeszcze w Rosji powstała i ludzie do dzisiaj w to wierzą, nie? I gdy spojrzysz na to, część Żydów naprawdę jest bardzo bogatych i oni jakiś tam wpływ na świat mają. I sporo Żydów jest też dziennikarzami, więc tutaj też mają wpływ na świat. Ale wiara w to, że, nie wiem, mają jakąś wspólną organizację i razem wspólnie rządzą światem, to też jest trochę, no trochę przesada, nie? Ale tutaj też jest częściowo można by się upierać, że jakaś tam prawda jest tutaj w tym, nie? Półprawda.
No tak,
taka.
Tak, tak.
Jest to...
Mam takie pytanie do ciebie, czy, bo ty zajmujesz się tymi sofizmatami i rozumiem, że stosujesz je w życiu, często korzystasz z nich, tak?
Mhm.
W sensie...
No staram się.
...wykonywania informacji. Czy to jest sposób skuteczny? Czy można w ten sposób każdą informację zweryfikować, czy jednak zdarza się, że jednak jest to problematyczne, albo na przykład, czy zdarzyło ci się, że stwierdzałeś, że jakaś informacja może być fejkiem, a później okazywało się, że jest prawdziwa, albo na odwrót? Mhm. Czy wywiodło cię to kiedyś na manowce, takie podejście?
To znaczy, wiesz co, tutaj są dwie kwestie. Pierwsza to jest informacja, czyli fakt, bo sofizmat jest interpretacją tego faktu. I teraz zauważ, bo czyli ty możesz zostać oszukany przez innych albo nawet przez samego siebie, jeżeli dostaniesz zły fakt, czyli kłamstwo, krótko mówiąc, ale możesz też zostać oszukany nawet przez samego siebie właśnie, jeżeli ty źle zinterpretujesz ten fakt albo ktoś ci poda złą interpretację. I takim przykładem jest właśnie to post hoc ergo proper hoc, czyli po, a więc skutek tego. W tej chwili niektórzy politycy już zaczynają mówić, że ponieważ oni wprowadzili kwarantannę, dzięki temu, bo tam wiesz, oni prognozowali, że będzie bardzo dużo przypadków, okazało się, że jest około 20 razy mniej przypadków niż prezentowano i politycy niektórzy twierdzą, że to z powodu kwarantanny. I teraz zauważ, to jest sofizmat już. Faktem jest, że prognozowano tyle, faktem jest, że mamy tyle, ale interpretacja tego faktu, że kwarantanna jest powodem tego, że mamy tak mało, to już jest sofizmat. Bo twierdzenie, że coś się wydarzyło wcześniej, musi być powodem tego, co jest później, jest sofizmatem. Prawdopodobnie kwarantanna miała wpływ, być może duży, ale ja bym chyba pomyślał, że więcej rzeczy ma miało wpływ na to. I zobacz, i tu jest problem. My czasem szukamy prostego rozwiązania, czyli był koronawirus, kwarantanna pomogła, czyli jedna rzecz pomogła, a prawda jest taka, że prawdopodobnie pomogło wiele rzeczy, których być może w tej chwili nie znamy. Nie było może wiele faktów, które miały wpływ na to, że mamy mniej przypadków niż przewidywano. Czyli zobacz, ta koncepcja, że na przykład ty będziesz szukać jednego rozwiązania, czyli na przykład wydarzyło się coś i ty będziesz szukać jednego powodu, a prawdopodobnie powodów było kilka, które się razem zebrały i razem spowodowały dany wynik.
Co więcej, wydaje mi się, że w każdym kraju to wygląda troszeczkę inaczej z uwagi na jakieś tam takie kulturowe uwarunkowania, na przykład, nie wiem, w Szwecji to wygląda inaczej, nie tylko dlatego, że nie mają ograniczeń, ale też dlatego, że jest mniejsze zaludnienie, tak. Ludzie jakby są mniej tacy, nie żyją tak jak Włosi, że muszą codziennie wieczorem wyskoczyć razem paczką na pizzę i lampkę wina, tylko powiedzmy spędzają wieczór czytając szwedzkie kryminały w samotności przy świecach, nie?
Tak. Nie, tu masz całkowitą rację, nie? Bo nie wiem, czy spotkałeś kiedyś Włochów.
No tak, tak.
Jak na przykład ja w Polsce jestem i byśmy rozmawiali fizycznie twarzą w twarz, to jest taka odległość, którą mamy między sobą, która jest taką zwyczajową w Polsce. Przyjedziesz do Anglii, Anglicy stoją dalej od siebie. Ale przyjedziesz do Włoch, nie wiem, czy miałeś taką okazję, to Włosi stoją dosłownie 10 centymetrów nos od nosa. I powiem ci, kiedy pomyślisz sobie o koronawirusie, no to chyba łatwo zgadnąć, że taka odległość jest no gorsza, nie? To jest raz. Tak. A dwa, tak jak mówisz, w Szwecji ludzie żyją samotnie bardzo często, a we Włoszech masz bardzo duże rodziny, które żyją razem i też...
Tak, wielopokoleniowe rodziny są
tak.
Też.
I też chyba najstarsze społeczeństwo jest chyba we Włoszech. Jest chyba sporo było tam osób, które były po prostu stare we Włoszech, nie? Wydaje mi się, że... Bo tam było tak, że system zdrowia we Włoszech był chwalony przez wielu ludzi I być może właśnie fakt, że żyje tak wiele starych osób we Włoszech, jest dowodem na to, że ten system zdrowia no, był dobry we Włoszech. Bo dzisiaj się krytykuje tych biednych Włochów za to, że, że tak tam się to rozegrało w ten sposób, nie? Oni nie byli przygotowani, no ale ja nie wiem, ja bym ich nie krytykował, nie? Bo najgorzej chyba ma ten, co pierwszy dostanie jakiś problem.
Znaczy, wiesz, to też nie ma co krytykować za ich styl życia, nie? No to tak żyją. Tak żyją i tak... I to stworzyło warunki dla koronawirusa, żeby się tak łatwo tam rozprzestrzenić. Plus oczywiście dziesiątki innych czynników.
Tak. Ja powiem ci, ja żyję w Leicester i my mamy okropny system, jeżeli chodzi o autobusy. Jak chcesz z jednej dzielnicy pojechać na drugą, to u nas wszystkie autobusy jadą do centrum i dopiero z centrum jedziesz. Nawet gdyby ta dzielnica była obok twojej dzielnicy, to ty musisz pojechać do centrum, co jest bez sensu. I powiem ci, u nas wszyscy się poruszają samochodami, może nie wszyscy, ale naprawdę bardzo dużo ludzi porusza się samochodami. I kiedy porównasz Leicester z Londynem, gdzie w Londynie jeździć samochodem się nie opłaca i ci ludzie jeżdżą tym metrem, no to wydaje mi się, że metro to jest rozsiewalnia takiego wirusa jak koronawirus, nie? Czyli tak. Londyn ma o wiele lepszą komunikację. W Londynie naprawdę fajnie się można przemieszczać przy pomocy publicznej komunikacji, ale w czasach koronawirusa okazuje się, że taka zła komunikacja, jak my mamy w Leicester. Powiem ci, moja żona... Ona dojeżdża do pracy i my musieliśmy kupić drugi samochód, żeby moja żona mogła do pracy dojeżdżać, bo po prostu no nie dało się autobusem dojechać, nie? To jest po prostu
tak.
Niemożliwe było, nie? Także to jest też taka różnica, nie?
Tak, ale w ogóle na przykład to na przykład lepsze skomunikowanie całego świata, to, że są samoloty z każdego miejsca do każdego miejsca możesz się dostać samolotem, to spowodowało też, że ten koronawirus tak szybko się rozprzestrzenił na całym świecie. Czyli też ten rozwój technologii komunikacji, to wszystko też sprawiło, że ludzkość jest ogólnie bardziej podatna na tego typu zagrożenia, co znaczy, że w przyszłości możemy jeszcze niejednokrotnie się z takim typem zagrożenia zetknąć. A wiesz, co łączy Billa Gatesa z Leicester? Takie pytanko?
Nie. Ja nie wiedziałem, że coś ich łączy.
A właśnie, ja widzisz. A może to jest właśnie odpowiedź na kwestię koronawirusa. Otóż nie wiem, czy słyszałeś o takim manuskrypcie jak Kodeks Leicester.
Nie słyszałem.
To są notatki Leonardo da Vinci, które... Notatki Leonarda da Vinci na temat wody, 18 stron czy ileś, one się właśnie nazywają Kodeks Leicester, ponieważ jakiś tam hrabia Leicester kupił go kiedyś, przechowywał go przez wiele lat właśnie w Leicester, a później Bill Gates kupił go w 94 bodajże roku za 30 milionów dolarów bodajże.
Tak.
I to jest do dziś najdroższa książka, znaczy książka, no to jest manuskrypt, ale... uchodzi za najdroższą książkę na świecie. Do dziś, uwzględniając inflację, do dziś jest najdroższa cały czas.
Tak. Także... Powiem ci, słyszałem o tej książce, bo ostatnio w podcaście dyskusji o książkach omawialiśmy biografię, którą napisał Isaac Son, biografię Leonarda da Vinci, i tam mówiliśmy o tej książce, tylko że tam mówiliśmy o tej innej nazwie, Kodeks Hammer.
Kodeks Hammera, tak.
Tak, a rzeczywiście, Earl of Leicester. Kupił tą książkę. No widzisz.
I teraz no i widzisz, jest... to znaczy, że Bill Gates być może był w Leicester i być może tam zaczęła się ta cała historia z koronawirusem. Nie wiesz tego.
Znaczy powiem ci, my mamy
ja
malutko
tak
przypadku.
Zweryfikuj
tutaj.
To.
No.
A ile tam jest mieszkańców?
Wiesz co, to jest wielkości tak jak, nie wiem, Bydgoszcz, Poznań, mamy chyba 300 tysięcy. I jeżeli chodzi nie o Leicester, tylko o Leicestershire, czyli o całe województwo jakby, mamy około 200 przypadków takich cięższych, które musiały być w szpitalu.
No to rzeczywiście niedużo.
Tak więc ja się oczywiście na tym nie znam, ale ja na przykład liczbę przypadków w Londynie, czy liczbę przypadków w Nowym Jorku, ja bym zrzucił chyba przede wszystkim na metro. Wydaje mi się, że to jest, jak spojrzysz na ten tych ludzi, którzy się tłoczyli, chociaż tutaj wiesz, korona, mówiono już dużo o koronawirusie, a tam ludzie pokazywali, nie wiem czy widziałeś takie filmy z Londynu, zatłoczone metro.
Z Londynu nie.
To...
Widziałem z Włoch, jak właśnie tak sprzed paru tygodni, jak ludzie chodzili sobie po targowisku, ja go chyba udostępniałem na Facebooku nawet.
A tak, tak, pamiętam.
No tak, ale...
Chociaż teraz są takie nowe badania, które mówią, że 95% za wszystkich zarażeń to są w pomieszczeniach. Czyli prawdopodobieństwo zarażenia się na dworze jest stosunkowo małe.
Ale metro sam, jakby wagon metra, no to już jest w zasadzie pomieszczenie.
Tak, nie? Tak, dokładnie, nie? I jesteś stosunkowo blisko z kimś, nie? Wystarczy, nie wiem, jedna osoba na kaszle tam i wszyscy w pobliżu prawdopodobnie mają wirusa, nie? To...
Swoją drogą mnie dziwi, że w Japonii nie jest aż tak, nie ma jakiejś katastrofy, bo tam, nie wiem, czy kojarzysz takie słynne filmiki, jak w Japonii pakują ludzi do metra, są faceci w białych rękawiczkach i wpychają ludzi na siłę, żeby się zmieścili do metra.
Znaczy, wiesz co, ta różnica jest taka, że oni byli przygotowani, bo oni bardzo dostali dużo, ta wcześniejsza pandemia, SARS. I na przykład Tajwan jest takim chyba takim, gdzie najlepiej sobie poradzili, to na Tajwanie oni po prostu mieli praktykę. Oni poprzednio mieli problem z tamtą epidemią i oni w tej chwili od razu wprowadzili, wiesz, wszystkie restrykcje, to testowanie i tak dalej. I w związku z tym, i wydaje mi się, że Japonia jest tak samo, oni poprzednio dostali, wiesz, także mi się wydaje, bo zobacz, dzisiaj dużo się krytykuje różne rządy, tam prezydentów, premierów i tak dalej, za to, co zrobili, czy czego nie zrobili, ale zauważ, kiedy podobna pandemia przyjdzie, niektórzy mówią, że na jesień, to ja jestem pewny, że rządy będą wtedy już przygotowane, nie?
Tak, no zdecydowanie.
Że będzie zupełnie inaczej. I krytyka, jeżeli wtedy ktoś będzie źle robił, jakiś polityk, to uważam, że krytyka będzie mu się należała. Jeżeli nawet wtedy by popełniał jakieś błędy, nie?
Tak, zdecydowanie. Mam jeszcze na koniec taką refleksję i chciałbym, żebyś powiedział, czy się z nią zgadzasz, czy nie. Bo to już jakby są różne rodzaje jakby tych informacji, jest propaganda, są fake news i tak dalej, ale chciałbym przejść do takiej kwestii, no bo tak, teoretycznie jeżeli sobie takiego fake newsa przeczytasz i wyrobisz sobie jakieś zdanie na jakiś temat, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia, dopóki ty nie zaczniesz tego propagować dalej. I w wielu rzeczach, w wielu kwestiach tak naprawdę te fake newsy w ogóle nas nie dotyczą, albo na przykład nawet jeżeli dotyczą, to my nie jesteśmy w stanie nic w zasadzie z tym zrobić sensownego. Załóżmy na przykład globalne ocieplenie. Ty jako jednostka, czy ja jako jednostka nie jesteśmy tak naprawdę w stanie, chyba że co wieczór palisz śmieci w piecu, ale jeżeli nie, jeżeli jesteś zwykłym człowiekiem i powiedzmy w miarę racjonalnie żyjesz, to tak naprawdę jedyne co możesz zrobić, to może właśnie propagować te pozytywne, znaczy te pozytywne, te prawdziwe informacje na przykład, nie? Czyli na przykład nie negować globalnego ocieplenia, ale wielu ludzi, globalne ocieplenie to jest może zły przykład, ale dajmy na to susza teraz w Polsce, bo ostatnio właśnie się przygotowuję do zrobienia odcinka o suszy i zastanawiałem się nad taką kwestią, jak kto z nas może się przygotować na to tak indywidualnie i stwierdziłem, że tak w zasadzie nie ma za dużo możliwości przygotowania się. I to jest tak naprawdę kwestia tego, co będą robili rządzący, jakie decyzje podejmą, jakieś regulacje i ewentualnie jak te regulacje będą wdrażane. I teraz gdyby ktoś zaczął rozpowszechniać fake newsy w rodzaju, że globalne, że ta susza to jest fake, bo pewnie się zaraz pojawią takie informacje, to w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Czyli po prostu... ktoś by rozpowszechniał informację, która w żadnym stopniu nie wpływa na jego życie, w sensie, że on nic nie jest w stanie z tym zrobić. Jest to rozpowszechnianie w zasadzie... zakałapućkałem się już. Chodzi mi o to, że wiele z tych rzeczy po prostu nie ma znaczenia i ludzie robią to tylko i wyłącznie dlatego, że się nudzą.
Tak, tak.
Wiesz, o co mi chodzi? Że czy Kim Jong-un żyje, czy nie. No, co, jakie to ma znaczenie dla nas, dla zwykłych ludzi? Nie ma żadnego znaczenia. I po prostu rozpowszechnianie tych informacji w wielu przypadkach wynika po prostu z tego, że nie wiem, że ktoś się nudzi, albo że ktoś chce gdzieś zaistnieć wśród swoich znajomych jako jakiś człowiek, który posiada informacje, których inni nie mają, wiesz, w jakiś sposób się dowartościować, nie? Mhm. Co o tym sądzisz?
Znaczy, wiesz co, z fake newsami wydaje mi się problem jest taki, że bardzo często one docierają do ciebie, nie wiem, od kogoś, kogo masz na Facebooku, czyli ty dodałeś sobie tą osobę, czyli to, nie wiem, jakiś wujek, ciocia, jakiś przyjaciel i teraz tak, kwestia, albo ty mu uwierzysz i być może powielisz to dalej, bo to jest przecież twój wujek, którego, nie wiem, znasz od dzieciństwa, ale wujek może w ogóle nie mieć pojęcia, czym jest susza i tak dalej, czyli lepiej tego nie robić. A druga jest kwestia, zobacz, jeżeli ty wiesz, że to jest nieprawda, albo że to prawdopodobnie jest nieprawda, że, bo inaczej, jeżeli ktoś podaje jakąś informację, to nie ty musisz udowodnić, że on ma fałszywe informacje, tylko tamta osoba, która podaje informacje, ona ma obowiązek przedstawić dowody na to, co ona twierdzi. Bo czasem, bo czasem ludzie przerzucają tą odpowiedzialność, mówią, ty się nie zgadzasz, to teraz powiedz dlaczego. Ale nie, to ty podałeś ten fakt, nie? I teraz zauważ, i to jest taka psychologiczna rzecz, że ten wujek, który wysłał tą informację, ty teraz musisz powiedzieć wujkowi, wujek, gadasz głupoty.
Że się myli.
I wujek się obrazi na ciebie. I zobacz, jakie to jest trudne. Ty musisz przedstawić komuś te informacje, nie? Ja mam ten. Ty robiłeś test Gallupa może?
To jest ten test kompetencji?
Tam jest 40... Czekaj, 36 czy 42. Są tam takie cechy, które dostajesz i ważne jest, w jakiej masz kolejności.
To chyba nie kojarzę, nie pamiętam. Jakieś testy sobie różne robiłem, ale nie pamiętam, czy akurat ten.
No, za to się płaci, to jest tam około 10 dolarów. I w każdym razie ja mam początku...
To nie, na pewno.
Ja mam analityka i mam też... Co ja mam? Analityka i... Opatrz, zapomniałem, jakie ja mam cechy. W każdym razie ja mam taką cechę, że ja każdą rzecz, którą otrzymuję, ja analizuję ją. I wielu ludziom się to nie podoba. I ja powiem ci, wielokrotnie w mojej rodzinie, wśród moich przyjaciół, miałem osoby, które się obraziły na mnie. Ponieważ ktoś mi coś mówi, ta osoba wierzy, że to jest prawda, a ja zamiast to przyjąć, ja analizuję. I powiem ci, to jest chyba koszt tego, że jeżeli ty chcesz dojść do prawdziwej informacji, to się spotkasz z tym, że się ludzie obrażą na ciebie. Że nie będą cię lubili.
Tak, i to też może być taki mechanizm, że powiedzmy ktoś coś mówi, na przykład, nie wiem, w towarzystwie ktoś mówi, szczepionki powodują autyzm, przecież każdy to wie, tak. Nie? I ty też jakby, no, nie będziesz się kłócił przecież, tylko mówisz, no tak, powodują. Czyli taki konformizm troszeczkę pewnie też w niektórych przypadkach może być, że nie wiem, ludzie po prostu chcą być częścią towarzystwa jakiegoś, więc przyjmują jakieś poglądy dziwaczne.
Tak. O, mam swoje cechy właśnie. Ja na pierwszym miejscu mam kontekst, czyli ja wszystko rozważam w kontekście innych rzeczy i na trzecim miejscu mam właśnie tego analityka, nie? I to są właśnie takie cechy, które no, są dość niesocjalne. I fajną rzecz ty powiedziałeś wcześniej, bo ty powiedziałeś o tym Kim Jong-ulu, czyli przypuśćmy, ktoś twierdzi, że on umarł, ale... Ten fake news w zasadzie nie ma żadnego wpływu na nasze życie, także w zasadzie możesz machnąć ręką, niech sobie gadają, że on umarł i... A druga sprawa właśnie, to na przykład w kwestii globalnego ocieplenia, czy teraz tej suszy, to rzeczywiście, to są chyba kwestie, w których warto kruszyć kopię, nie? Czyli może chyba to zrobić, że po prostu, wiesz, zobaczyć, czy warto walczyć, nie? O jakiejś rzeczy.
No tak, tylko że... Czy co ci da przekonanie jakiegoś jednego gościa, że on się myli w zasadzie? Może tylko tyle, że on przestanie rozpowszechniać te informacje, nie? Ale przy okazji może się na ciebie obrazić, albo może w ogóle, nie wiem.
Znaczy, ja wiesz, ja na Facebooku czasami lubię skomentować pod jakimś postem, ktoś na przykład wrzucił posta i przedstawia jakąś informację, bardzo często to są kwestie historyczne na przykład. Ludzie mają tak małe pojęcie na temat przeszłości i gadają czasem takie głupoty i mam żonę i moja żona zawsze mnie temperuje i mówi mi, że mam przestać, że to nie ma znaczenia i czasami rzeczywiście nie ma znaczenia, nie? Ale...
No właśnie. Wiele rzeczy po prostu nie ma znaczenia, a po prostu tworzy się wokół tego wielka afera, że szkoda gadać czasami.
Tak, tak. Ale są, zobacz, kwestie, bo na przykład wyobraź sobie taka sytuacja, jak jest w tej książce Sekundę za późno, gdzie jest miasto, które jest w czasach, kiedy prąd już nie działa i teraz ludzie tam muszą podjąć pewne decyzje, nie? Na przykład w kwestii tego, kto będzie jadł, albo jak dużo będzie jadł, czy kwestii na przykład komu dać jakieś leki przeciwbólowe, a komu nie, jeżeli jest ich za mało. Czyli na podstawie informacji, którą ty dostajesz, musisz podjąć decyzję i wydaje mi się, że gdyby w takim okresie ktoś przekazywał fałszywe informacje, które mogłyby doprowadzić do śmierci ludzi, to wydaje mi się, że w takich sytuacjach to taka osoba no, mogłaby nawet, wiesz, w czasach, wiesz, takich kataklizmów pod sąd wojskowy się dostać, nie?
Tak, mogłaby też sprawiać problemy po prostu, jeżeli to była osoba, która by była właśnie, żyła błędnymi przekonaniami, a jeszcze dodatkowo miałaby silny charakter i potrafiła zdominować grupę, no to w tym momencie mogłoby to się przełożyć jakby na funkcjonowanie całej grupy, nie?
Tak, tak.
No tak, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że konkluzja z tej całej naszej rozmowy jest płynie taka, że dużo ludzi ma dzisiaj chyba problem w ogóle z takim nie tylko analizowaniem informacji, ale też z dyskusją, posługiwaniem się argumentami, bo też tak jak mówiłeś, że wrzuca ten wujek jakąś informację na Facebooku, no i ty musisz, i on każe na ciebie udowodnić, że to, co on wrzucił, to jest nieprawda, więc to jest po pierwsze pokazuje, że ludzie nie potrafią dyskutować, a druga rzecz jest taka, że gdybyś tego poprosił o to, żeby on to udowodnił, to tak naprawdę okaże się, że on tego nie może udowodnić, bo nie ma o tym zielonego pojęcia. Czyli w ogóle na przykład po co wrzucać coś, o czym nie mamy pojęcia i tak naprawdę, bo tak, jeżeli wrzucamy jakąś informację, no to zakładam, że jest ona dla nas ważna i dobrze znamy temat. Ale jeżeli to jest sforwardowany fake news od jakiegoś znajomego, no to najprawdopodobniej, no weźmy tego Kim Jong-una właśnie. Mało kto z nas jest tak naprawdę ekspertem od Korei Północnej. Więc prawdopodobnie nikt nie byłby w stanie nic sensownego w tym temacie powiedzieć, poza tym, co wyczytał w nagłówku, bo też pewnie nie przeczytał artykułu. Także wydaje mi się, że problem jest raz analizowaniem informacji i podawaniem ich, a dwa, że też jakby z samym dyskutowaniem. Bo ta sytuacja, co ty mówiłeś o udowodnieniu czegoś, to ja nawet na przykład ostatnio na fanpage'u podcastu miałem sytuację, że wrzuciłem film z kanału Nauka to Lubię o czym, nie pamiętam o czym, ale gościu powiedział, że ktoś skomentował, jeden ze słuchaczy, że ten Dawid Myśliwiec z kanału Nauka to Lubię chyba. Albo Naukowy Bełkot. Nieważne. W każdym razie powiedział, że to jest gość, który zrobił film o 5G, a w tym filmie powiedział, że nie przeczytał żadnych badań na ten temat. No i ja poprosiłem go, żeby podał źródło, gdzie on to mówi. No i teraz, jeżeli ty mówisz, ty powołujesz się na coś i podajesz źródło, no to podajesz na przykład książkę, tytuł książki, stronę i że to jest w tym miejscu napisane, nie? A tam gościu mi podał mi link do filmu, który miał 40 minut i jego argument, że ja nie uznałem tego źródła, był taki, że skoro ja nie chcę obejrzeć tego filmu, no to nie ma sensu dyskutować, nie? Czyli ja miałem obejrzeć 40-minutowy film, poszukać tego, gdzie on powiedział, że nie przeczytał żadnych badań na ten temat, żebyśmy mogli dyskutować, nie? Czyli to pokazuje, że mamy problem w ogóle z taką w ogóle z takimi zasadami prowadzenia dyskusji, nie?
Tak, na jakiś
temat.
Nie. Wiesz co, no to jest niestety. YouTube jest bardzo fajny, jest tam dużo fajnych rzeczy, ale jest coś takiego jak profesor YouTube, nie? Że ludzie właśnie mówią, obejrzyj ten film, to zrozumiesz. I właśnie każą ci obejrzeć godzinny film, żeby... Ja czasami próbowałem kiedyś na przykład obejrzeć jakiś film i na przykład... W pierwszych 5 minutach były już błędy, jeżeli chodzi o fakty, czy jakieś logiczne błędy, i po prostu przestawałem i próbowałem dyskutować, ale masz rację, to jest błędne, nie? W zasadzie tamta osoba powinna w dyskusji przedstawić te fakty.
Tak, tak, przedstawić, tak, ale swoją drogą, to jest właśnie filmik, o którym my też rozmawialiśmy na Facebooku, już mi się przypomniało, to był filmik... No nie pamiętam, o czym to był filmik, ale to był ten filmik o tym artykule na Joe Monster, gdzie gościu tam jakieś statystyczne wyliczenia podawał, pamiętasz?
Tak, tak, ja właśnie wszedłem na twoją tę, próbuję znaleźć ten film właśnie. Coś sobie właśnie kojarzę, ale...
Dobra, w każdym razie to był taki temat, który mi wskazał mi zwątpić w ogóle w sens prowadzenia takiej dyskusji na Facebooku. Ale to już zupełnie inna historia. Dobra, słuchaj... Myślę, że będziemy kończyli może. Masz jakąś taką myśl końcową, którą chciałbyś podsumować?
Wiesz co, ja nagrywałem w tej chwili podcast dla swojego, audycję dla swojego podcastu, dyskusję o książkach, nagrywałem o takich dwóch książkach, myślę, że warto je polecić może na koniec. Hans Rosling... Można przeczytać książkę Factfulness, dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Jeżeli ktoś nie lubi czytać, to Hans Rosling fajne wideo przedstawia, których pokazuje na przykład, że my czasem mamy takie koncepcje, że w krajach tych rozwijających się na przykład dziewczyny rzadko idą do szkoły, a on pokazuje, że to są stereotypy i to była prawda na przykład 20 lat temu, a w tej chwili większość krajów, fajnie to zobaczyć na wideo, to nie będę może mówił. I druga książka bardzo podobna, to jest Steven Pinker, Nowe oświecenie, argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. I Steven Pinker podobnie też stawia taką tezę, że my żyjemy w najlepszym z możliwych światów. Ten świat oczywiście nie jest idealny, ale nasi przodkowie mieli gorzej niż my, jeżeli chodzi o medycynę, naukę, pracę, o wszystko, nie?
Spotkałem się z tym stwierdzeniem ostatnio właśnie, że tak, że to jest obecny świat, nie jest idealny, ale jest najlepszy chyba z całej historii jakby cywilizacji, żyjemy w najlepszych czasach w tej chwili.
Tak. I polecam te książki, wiesz, dlatego, że one obie przedstawiają dużo faktów. Jakby ktoś chciał tego Hansa Roslinga, to jego chyba nawet bardziej bym chyba polecał na wideo, bo na wideo te wykresy są ruchome. On pokazuje na przykład, jak tam zmieniała się kwestia ilości dzieci w krajach rozwijających się na przestrzeni tam, nie wiem, 20 czy 30 lat i to naprawdę robi wrażenie. I to pokazuje, że ty możesz mieć jakiś stereotyp, jak na przykład, jak źle się żyje w Malezji, a to mogło być prawdą, ale to mogło być prawdą 20 lat temu, nie? I... Także te książki fajne są, bo tam jest dużo, dużo faktów, nie?
To prawda, że trudno dzisiaj jakby mieć takie bardzo bieżące informacje na temat tego, jak jest w innych krajach. Dobra, słuchaj, dzięki za fajną rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Myślę, że można by na ten temat tak naprawdę bardzo długo dyskutować, chociaż to też ciężko to wszystko uporządkować, bo to jest naprawdę bardzo rozległy temat w sumie okazuje się, bo jest wiele pewnie kategorii tych różnych fałszywych informacji, wiele powodów, z których się pojawiają, wiele sposobów na ich weryfikowanie. Pewnie nie powiedzieliśmy o wielu rzeczach, o których można by powiedzieć, ale to naprawdę trzeba by pewnie nagrać podcast 4 albo 5-godzinny, żeby ten temat wyczerpać, ale mimo wszystko wydaje mi się, że dużo fajnych rzeczy zostało powiedzianych. Także dzięki raz jeszcze. I zachęcam wszystkich zachęcam też do słuchania podcastów Piotra. Dzięki. Można je gdzieś znaleźć w jakimś jednym miejscu, czy...
Bo... Wiesz co, ja ci może podeślę link i to możesz wrzucić może do notatek później.
Okej, to wrzucę pod
tak podcastem. Będzie prościej. Również, słuchaj, bardzo ci dziękuję. I taką ostatnią myśl to ja jestem za tym, żeby szukać prawdy, ale trzeba pamiętać o tym, że to kosztuje. To kosztuje nasz czas, nie? Mhm. To jest niestety koszt, który no, trzeba poświęcić, a... Mhm. Tak.
Tak. Tak, to jest właśnie to jest czas to pieniądz, a bardzo, bardzo często dzisiaj tego nie doceniamy mimo wszystko. Znaczy w sensie zdajemy sobie z tego boleśnie sprawę, ale mimo wszystko chyba to w dalszym ciągu nie doceniamy tego jak naprawdę ważny jest czas. Dobra, dzięki w takim razie raz jeszcze a słuchaczy żegnam i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dzięki, do usłyszenia.